Pamiętam moment, gdy urodziło się moje pierwsze dziecko. Minęło 5 sekund, a on ciągle nie oddychał. Byłam przerażona. Pielęgniarka klepnęła go w plecy. Nie było reakcji. Powiedziała: ale uparty. Chwilę później wreszcie zapłakał. Mojej ulgi nie da się opisać. Nieco później, tego samego dnia, zastanawiałam się, czy rzeczywiście jest uparty. Jeszcze zanim przywiozłam go do domu ze szpitala, wiedziałam, co sądzić o wypowiedzi pielęgniarki. Głupie słowa niemądrej kobiety. Jak można przylepiać etykietkę komuś, kto ma mniej niż pół minuty życia? A jednak w ciągu następnych kilku lat, za każdym razem, gdy nie przestawał płakać, bez względu na to, jak długo go kołysałam i tuliłam, gdy nie chciał spróbować nowej potrawy, gdy nie chciał spać, gdy nie chciał wsiadać do autobusu, kiedy jechaliśmy do przedszkola, włożyć swetra w chłodny dzień, przez moją głowę przemykała myśl: pielęgniarka miała rację. Rzeczywiście jest uparty. Powinnam była wiedzieć lepiej. Na wszystkich kursach psychologicznych, na które uczęszczałam, ostrzegano przed niebezpieczeństwem proroctw spełniających się samoistnie. Jeśli określasz dziecko jako powolne, niezbyt bystre, to zacznie ono tak o sobie myśleć. Jeśli twierdzisz, że twoje dziecko jest złośliwe, to istnieje ryzyko, że zacznie udowadniać, jak bardzo potrafi być złośliwe. Dzieci mają skłonność do wypełniania ról, które im przypisano. Mimo to nie mogłam przestać dostrzegać w moim synu upartego dziecka. Jedyną pociechą była dla mnie świadomość, że nie jestem odosobniona. Przynajmniej raz w miesiącu słyszałam, jak inni rodzice mówili:
mój najstarszy to trudne dziecko. Młodszy to sama radość.
Bobby to urodzony prześladowca.
Billy to fajtłapa. Każdy może go wykorzystać. Nie wiem już, co mam gotować dla Julie. Jest takim niejadkiem.
Michael to największy pyskacz w rodzinie. Ma odpowiedź na wszystko. Kupowanie czegoś nowego Richiemu to wyrzucanie pieniędzy. On psuje wszystko, co weźmie do ręki. Ten chłopak ma instynkt niszczenia.
Zwykle zastanawiałam się, w jaki sposób dzieci zasłużyły sobie na takie etykietki. Teraz, po latach poznawania tego, co dzieje się w rodzinie, wiem, że proces ten może zacząć się zupełnie niewinnie. Na przykład. Pewnego ranka Mary prosi brata: przynieś mi moje okulary. Brat odpowiada: przynieś sobie sama i przestań mi rozkazywać. Trochę później Mary mówi do matki: uczesz mi włosy i sprawdź, czy nigdzie nie są splątane. Matka odpowiada: Mary, ty znowu rozkazujesz. W innym momencie mówi do taty: nie mów teraz, słucham płyty. Tato odpowiada: tak jest, szefie. I zwolna dziecko, któremu przyklejono etykietkę, zaczyna grę. Jeżeli wszyscy nazywają ją szefem, to musi temu sprostać. Na pewno zastanawiacie się, czy można myśleć o dziecku, że jest szefem, jeśli bezpośrednio nie nazywa się go w ten sposób. To ważne pytanie. Czy sam sposób, w jaki rodzice myślą o dziecku, ma wpływ na to, jak dziecko myśli o sobie? Przeprowadzimy teraz eksperyment, który pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
A przewodnik przeczyta polecenia. Czy zdziwiła cię łatwość uzyskania informacji o tym, jak rodzice o tobie myślą? Czasami wystarczy sekunda. Jeśli pomnożysz te sekundy przez godziny codziennych kontaktów rodziców i dzieci, zaczynasz rozumieć, jak silny wpływ na młodego człowieka ma sposób, w jaki myślą o nim rodzice. Czy ma on również wpływ na zachowanie dziecka? Czy dziecko, któremu przypisano rolę powolnego, czuło, że nie jest bystre? Czy czuło, że jego wiara we własne siły wyparowuje? Czy powiedziało sobie: po co mam próbować? Czy dziecko, które uważano za naprzykrzające się, czuło się nieszczęśliwe i chciało wyjść z pokoju? A może było złe, chciało porozrzucać układankę i odpłacić rodzicom pięknym za nadobne? Czy dziecko, które uważano za kochane i zdolne, dobrze myślało o sobie? Czy będzie się starało sprostać osądowi rodziców, że jest osobą godną sympatii i zdolną? Przypuszczam, że dowiedliśmy, iż sposób, w jaki rodzice myślą o dziecku, ma bezpośredni wpływ na jego zachowanie. No dobrze, a więc narzucanie dziecku negatywnej roli jest szkodliwe, nawet jeśli odbywa się wyłącznie w czyimś umyśle. Czy to oznacza, że jeśli dziecko gra już jakąś rolę, to jest za późno, aby cokolwiek zmienić? że musi ją grać do końca życia? Jesteśmy przekonane, że nigdy nie jest za późno. Ciągle widzimy, jak wielkie zmiany zachodzą w rodzinach, w których rodzice zdecydowali się postrzegać dzieci nie tylko takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi mogą się stać. Jak im się to udało? Począwszy od strony 101 podręcznika, zaprezentujemy 6 różnych metod, które służą znaczącym przemianom. Metoda pierwsza. Wykorzystaj każdą okazję, by pokazać dziecku, że może spojrzeć na siebie w inny sposób. Jeśli dziecko wszystko psuje, znajdź jedną rzecz, której nie zepsuło i powiedz do niego.
Dostałeś tę zabawkę, kiedy miałeś 3 lata, a wygląda jak nowa.
Do dziecka nazywanego Marudą możesz powiedzieć.
Podoba mi się sposób, w jaki mi to powiedziałeś. Przedstawiłeś swoje życzenie i nie miałeś pretensji.
Do dziecka uznawanego za wolniej myślące.
Właśnie miałam wezwać mechanika do lodówki, gdy odkryłaś, że wyskoczył korek. Jak na to wpadłaś?
Do dziecka, na którym nie można polegać.
Mając tyle na głowie, wróciłeś i znalazłeś rękawiczkę. To dopiero odpowiedzialność.
Metoda druga. Stwórz sytuację, w której dziecko spojrzy na siebie inaczej. Dziecko, które jest uważane za nieobowiązkowe, można obarczyć odpowiedzialnością za coś.
Jimmy, dzisiaj po południu nie będzie mnie w domu. Masz obowiązek nakarmić i wyprowadzić psa.
Dziecku, które jest uważane za roztrzepane, można zlecić zrobienie zakupów.
Potrzebujemy 2 litry mleka. Czy myślisz, że bezpieczniej będzie trzymać pieniądze w portmonetce czy w kieszeni?
Dziecko, które uchodzi za niezręczne, można poprosić o pomoc przy drobnych reparacjach w domu.
Saro, czy mogłabyś wziąć śrubokręt i przykręcić te gałki do szuflady?
Dziecku, które oskarża się o to, że nie lubi się dzielić, możesz dać okazję do pokazania, iż szanuje potrzeby innych.
Tommy, podziel proszę te orzechy tak, aby każdy otrzymał równą część.
Metoda trzecia. Pozwól dziecku podsłuchać, gdy mówisz o nim coś dobrego.
Mamo, powinnaś była widzieć twojego wnuka, kiedy dostawał dzisiaj zastrzyk. Zwyczajnie podał ramię i nawet prowadził rozmowę z panem doktorem, a te zastrzyki mogły boleć.
Gary i ja prażyliśmy kukurydzę i zapaliła się oliwa. Kiedy myślałem, co zrobić, on przykrył garnek i stłumił płomień. To się nazywa opanowanie w trudnych chwilach.
Metoda czwarta. Zademonstruj zachowanie godne naśladowania.
Hej, myślałam, że cię pobiję. Nie jest przyjemnie przegrywać. Dużo bardziej wolałabym wygrać. No cóż, muszę się z tym pogodzić. Gratulacje.
O rany. Aż się boję zabrać do sprzątania taki bałagan. Już wiem. Zamiast wykonać całą pracę od razu, zrobię to partiami.
Metoda piąta. Bądź skarbnicą najlepszych chwil z życia twojego dziecka. Jeśli nauczycielka nazywa córkę niewygimnastykowaną, możesz przypomnieć jej o dawnych osiągnięciach.
Myślę, że ona cię nie zna tak jak ja. Gdy miałaś 3 lata i zatrzasnęły się drzwi do domu i nie mogłyśmy wejść, wspięłaś się do okna sypialni, spuściłaś na kredens, zeskoczyłaś i podbiegłaś do drzwi, żeby mnie wpuścić. A kiedy miałaś 4 lata, byłaś pierwszym dzieckiem w naszym bloku, które jeździło na rowerze z 2 kołami. I przypuszczam, że ona nigdy nie widziała, jak stoisz na głowie.
Metoda szósta. Kiedy dziecko postępuje według starych nawyków, wyraź swoje uczucia lub oczekiwania. Do dziecka, które zjadło wszystkie ciasteczka, możesz powiedzieć.
Te ciastka miały być podzielone na wszystkich. Oczekuję, że potrafisz sobie odmówić.
Do dziecka, które piszczy.
Musisz mnie zabrać do sklepu!
Możesz powiedzieć.
Nie lubię tego tonu. Możesz poprosić mnie w inny sposób.
Do dziecka, które właśnie zepsuło kolejną zabawkę.
Jestem niezadowolony, widząc szyny nowej kolejki rozrzucone i pogięte. Chcę, żeby się włożył do pudełka, jeśli nie bawisz się nimi.
Do dziecka, które właśnie rzuciło karty, ponieważ przegrało.
Nie podoba mi się to. Jesteś rozczarowany, ale oczekuję, że potrafisz także przegrywać.
A teraz spróbujmy wprowadzić te metody w życie. Na stronie 107 znajdziecie opis dziecka, które jest uważane za niedbalucha. Proszę dobrać się w pary i wspólnie wynotować 6 różnych sposobów, które pomogą dziecku myśleć o sobie inaczej.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Jak z pewnością zauważyliście, nie jest łatwo pomóc dziecku myśleć o sobie w inny sposób. Bardzo często na drodze staje nasz gniew i frustracja. Dla rodziców to ogromny wysiłek, a czasami wydaje się to wręcz niemożliwe do zrealizowania. Po pierwsze, sami musimy zobaczyć dziecko w innym świetle, a po drugie, zacząć je traktować zgodnie z tym, jak zaczęliśmy je widzieć. Usłyszycie za chwilę dialog, w którym wezmą udział dwie postacie z książki Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Matka z tej scenki nie miała okazji wykorzystać wiedzy z dzisiejszej sesji na temat ról. Gdy będziecie słuchali dialogu, szybko zorientujecie się, jaką rolę odgrywa dziecko. I zobaczycie również, jak matka umacnia tę rolę. Scena jest następująca. Matka właśnie wróciła z zakupów. Suzy, jej 7-letnia córka, siedzi przy stole i rysuje.
Już jestem. Cześć, Suzy. Nie powiesz cześć swojej mamie? Myślę, że jestem prawie gotowa na przyjęcie gości dziś wieczorem. Mam bułki, owoce oraz małą niespodziankę dla Suzy.
Co masz dla mnie? Kredki? Fajnie. Piórnik? Niebieski zeszyt? Wiesz, że nienawidzę niebieskiego. Dlaczego nie kupiłaś mi czerwonego?
Tak się złożyło, młoda damo, że obeszłam 2 sklepy i w żadnym z nich nie było czerwonych zeszytów. W Supersamie nie było, również w Papierniczym.
Dlaczego nie poszłaś do sklepu obok banku?
Nie miałam czasu.
No to idź jeszcze raz. Ja chcę czerwony.
Suzy, nie mam zamiaru znowu robić wyprawy po jeden zeszyt. Mam dzisiaj jeszcze dużo roboty.
Nie będę używała niebieskiego zeszytu. Niepotrzebnie wydałaś pieniądze.
Dziecko, jakaś ty rozpieszczona. Zawsze musisz mieć wszystko, co chcesz, prawda?
Nie, nie muszę. Ale czerwony to mój ulubiony kolor, a niebieski jest taki wstrętny. Och, proszę, mamusiu,
no
proszę.
Dobrze, dobrze. Może będę mogła pójść później.
Och, świetnie. Mamo?
Tak?
Chcę, żeby Betsy spała dzisiaj u nas.
Och, to wykluczone. Wiesz, że mamy dzisiaj wieczorem gości.
Ale ona musi dzisiaj spać. Już jej powiedziałam, że może.
Zadzwoń więc do niej i powiedz, że nie może.
Jesteś podła!
Nie jestem podła. Nie chcę po prostu, żeby dzieci kręciły mi się pod nogami, kiedy mamy gości. Pamiętasz, jak zachowywałyście się obie ostatnim razem?
Nie będziemy ci przeszkadzać.
Odpowiedź brzmi nie.
Nie kochasz mnie!
Ależ... Suzy... No... Wiesz doskonale, że cię kocham. No... Kto jest moją małą księżniczką?
Och, proszę, mamo. Bardzo proszę. Będziemy bardzo grzeczne.
No dobrze. Suzy, no... Ale tego nie da się zrealizować. Dlaczego zawsze robisz mi takie trudności? Kiedy mówię nie, to znaczy nie.
Nienawidzę cię!
Od kiedy to rzuca się książki na podłogę? Podnieś ją.
Nie podniosę.
Natychmiast ją podnieś.
Nie, nie, nie!
Nie waż się rzucać kredek.
Będę rzucać, co tylko będę chciała.
Powiedziałam, przestań, niedobry dzieciaku!
Uderzyłaś mnie! Uderzyłaś mnie!
Połamałaś kredki, które ci kupiłam.
Patrz, został mi ślad.
Oj, przepraszam, kochanie. No, och, to tylko malutkie zadraśnięcie. To na pewno paznokciem. Zagoi się migiem.
Skaleczyłaś mnie!
Oj, wiesz, że tego nie chciałam. Mama nie skaleczyłaby cię nigdy w życiu. Wiesz co? Zadzwoń mi do Becy i powiedzmy jej, że może przyjść wieczorem. Czy to ci poprawi samopoczucie?
Mhm.
Aha.
Poświęćcie teraz trochę czasu na dyskusję o tym, jaką rolę gra to dziecko i jakie metody mogłaby zastosować matka, żeby jej postępowanie było bardziej skuteczne. Ciekawe, ile zaproponujecie rozwiązań dla tej udręczonej matki?
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Jestem w domu. Cześć, Suzy. Widzę, że jesteś zajęta kolorowaniem.
Mhm.
No, myślę, że jestem już gotowa na przyjęcie gości dziś wieczorem. Przyniosłam ci przybory szkolne.
Co mi kupiłaś? Kredki? Fajnie. Piórnik? Niebieski zeszyt! Wiesz, że nie cierpię niebieskiego. Dlaczego nie kupiłaś mi czerwonego?
Właśnie. Dlaczego nie kupiłam?
Ponieważ w sklepie nie mieli czerwonego?
Zgadłaś.
to mogłaś iść do innego sklepu.
Suz, kiedy zbaczam z drogi, żeby kupić coś dla mojej córki, chciałabym usłyszeć: dziękuję, mamo, dziękuję za kredki, dziękuję za piórnik, dziękuję za przyniesienie zeszytu. Nawet jeżeli nie jest w tym kolorze, który lubisz.
Dziękuję, ale nadal uważam, że niebieski jest okropny.
Nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o kolory, to jesteś osobą o wyrobionym smaku.
Aha. Wszystkie kwiaty robię czerwone. Mamo, czy Betsy może dzisiaj u nas spać?
Tatuś i ja mamy dzisiaj gości. Ale może oczywiście spać innej nocy. Jutro? W następną sobotę?
Ale ona musi spać dzisiaj. Już powiedziałam, że może.
Suzy, masz do wyboru albo jutro, albo w następną sobotę. Jak wolisz?
Nie kochasz mnie!
Suzy, teraz nie jest czas na rozmawianie o miłości. Teraz mamy spróbować ustalić najlepszy dzień na wizytę twojej przyjaciółki.
Najlepszy jest dzisiejszy dzień!
Musimy znaleźć czas, który odpowiada twoim i moim potrzebom.
Nie obchodzą mnie twoje potrzeby! Jesteś dla mnie dobra!
Hej! Nie podoba mi się to. Książki nie są do rzucania. Suzy, kiedy jesteś wzburzona, powiedz mi, co czujesz słowami. Powiedz mi: mamo, jestem zła, jestem bardzo niezadowolona. Liczyłam na to, że Betsy będzie tu dzisiaj spała.
Miałyśmy razem robić czekoladowe chrupki, oglądać telewizję.
Rozumiem.
Betsy miała zamiar przynieść swój śpiwór, a ja chciałam położyć przy niej na podłodze swój materac.
Miałyście zaplanowany cały wieczór.
Miałyśmy. Rozmawiałyśmy o tym dzisiaj w szkole cały dzień.
Jeżeli się na coś czeka i trzeba zmienić plany, no to może zirytować.
Właśnie. Może więc przyjść dzisiaj wieczorem? Mamo, proszę, proszę. Bardzo proszę.
Bardzo bym chciała, żeby ustalony przez was dzień i mnie odpowiadał, skoro ty tak bardzo tego pragniesz. Ale tym razem tak nie jest. Suzy, idę teraz do kuchni.
Ale mamo!
Kiedy zdecydujesz się, jaki wybrałaś dzień na wizytę Betsy, zawiadom mnie.
Halo, Betsy? Nie możesz przyjść dziś wieczorem. Moi rodzice mają jakichś głupich gości. Możesz przyjść jutro albo w następną sobotę.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Poświęćcie trochę czasu na dyskusję o tym, jakich metod pomocnych dla dziecka użyła matka w tej scence. W drugiej scence matka miała do dyspozycji metody, które akurat okazały się niezbędne. Czy nie byłoby cudownie, gdybyśmy również w naszych własnych domach potrafili reagować w taki sposób, by pomóc dzieciom i sobie samym? Ale życie nie jest prostym scenariuszem, którego można się nauczyć na pamięć, a następnie odegrać. W prawdziwych sztukach życia dzieci angażują nas bez reszty, nie dając czasu na próby i powtórki. Jednakże bogacić się o nową wiedzę możemy, gdy zdarzy nam się powiedzieć coś, czego będziemy żałować, skorygować nasze postępowanie. Możemy oprzeć się na podstawowych zasadach. Wiemy, że nie popełnimy zbyt wielu błędów, jeśli zadamy sobie trud wysłuchania, co czują dzieci, porozmawiania o własnych uczuciach, jeśli bardziej skupimy się na szukaniu rozwiązań na przyszłość niż na roztrząsaniu dawnych win. Czasami może się zdarzyć, że zboczymy z tego kursu, ale na pewno nigdy już się całkowicie nie zagubimy. Nie wyznaczajmy sobie ról rodziców, dobrych, złych, tolerancyjnych czy autorytatywnych. Zacznijmy od myślenia o sobie jako o istotach ludzkich, które ciągle się zmieniają. Współżycie z dziećmi to długi i wyczerpujący proces. Wymaga serca, inteligencji i wytrwałości. Jeśli nie spełnimy własnych oczekiwań, a nie zawsze nam się to uda, bądźmy dla siebie tak wyrozumiali jak dla własnych dzieci. Jeśli nasze dzieci zasługują na 1001 szansę, to dajmy sobie 1000 szans. I jeszcze dwie. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas metody porozumiewania się z dziećmi okażą się dla was przydatne dzisiaj i w przyszłości. To ostatnia sesja z cyklu zajęć Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Wasz przewodnik przeczyta teraz zadanie ze strony 111, które przygotujecie na ostatnie, nieformalne zajęcia. Życzymy wszystkim powodzenia. Żegnajcie.